Witam w studio gości. Są z nami pani Maria Koc, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury i zarazem radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I Roman Postek, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
Dzień dobry.
Państwo znani słuchaczom choćby z licznych imprez, które w naszym radiu są anonsowane lub relacjonowane. I mamy dzisiaj mówić o kulturze, a jest do tego kilka okazji. No przede wszystkim taka najświeższa, najgorętsza. Wczoraj na wszystkich paskach, we wszystkich serwisach, prawda, Pakt dla Kultury, podpisany uroczyście przez premiera Donalda Tuska z przedstawicielami środowisk twórczych. Pakt, z którego, tak przynajmniej medialnie, najważniejsze przesłanie to jedynka, czyli 1% PKB, tak, czy dochodu narodowego, który ma być, tym 1% ma być zasilana polska kultura, a obecnie jest o połowę mniej bodajże, tak? Co na temat paktu? Wiem, że pani dyrektor śledzi ustawodawstwo bacznie, zresztą co słychać także na antenie naszego radia, jeśli chodzi o kulturę. Czy ten pakt to jest taka przedwyborcza zagrywka, czy raczej coś poważnego, co odmieni oblicze polskiej kultury, przynajmniej jeśli chodzi o jej źródła finansowania?
No niewątpliwie chciałoby się, żeby to było coś poważnego. Dlatego, że nasze państwo na kulturę wydaje bardzo mało środków, bo to jest bodajże właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, 0,5 czy 0,6%, czyli w granicach błędu statystycznego. Więc chciałoby się, żeby to ten 1% był, ale niestety, proszę państwa, no ja chyba nie mam złudzeń i wydaje mi się, że to jest raczej gra wyborcza niż jakieś rzeczywiste takie no życzenia czy plany naszego rządu. O tym 1% dla kultury mówi się już od jakiegoś czasu, ale ja pamiętam, że 2 lata temu byłam na Kongresie Kultury w Krakowie i wtedy też podejmowane były różne bardzo ważne problemy. Byli też przecież przedstawiciele rządu. Pamiętam, że takim jednym z palących problemów było powstanie nowej ustawy o mediach publicznych i wtedy też ci państwo, którzy teraz stanowią to Stowarzyszenie Obywatele Kultury, więc pani Agnieszka Holland, pan Jacek Żakowski, wtedy też zadeklarowali, że po prostu środowiska twórcze, artystyczne stworzą taki projekt ustawy o mediach. I tak się stało, prawda? Oczywiście środowiska rządowe no, wpadły w zachwyt, że oczywiście, jeżeli taki projekt powstanie, no to od razu zaczną się prace w Sejmie i tak dalej, i tak dalej. Taki projekt powstał, on gdzieś tam przepadł. Więc ja się obawiam, że to po raz kolejny wraca się do tematu. Mówi się o tych rzeczach, mówi się o kulturze. To jest taki temat nośny przed wyborami, prawda? No więc dobrze jest sięgnąć pewnie po każde środowisko i czym się tam zachęcić do jakiejś aktywności, czy też do oddania głosu na konkretną opcję polityczną. Ale raczej nie mam złudzeń, bo przez te 4 lata no, rząd nie okazał większego zainteresowania kulturą, a wręcz przeciwnie, no ja mogę powiedzieć, jako dyrektor Instytucji Upowszechniania Kultury w niewielkim wprawdzie mieście, ale instytucji prężnie działającej od lat, no tak ciężko jak teraz, to jeszcze nie było. Więc chciałabym, żeby to nie było w sferze życzeń, żeby to nie było tak, że jest to tylko taka gra przedwyborcza i takie deklaracje przedwyborcze, żeby to się rzeczywiście ziściło. W tym pakcie jest określone, że ten 1% na kulturę będzie sukcesywnie jakby ten pułap osiągany, także w 2015 roku rzeczywiście ten 1% będzie przekazywany na rzecz kultury. Chciałoby się, aby tak było. No, chciałoby się, żeby sytuacja gospodarcza kraju była taka, żeby umożliwiała przekazanie tego 1%, bo nie wiemy, co się okaże po wyborach, prawda? Czy nas jest na to stać, czy też nie. No więc ja podchodzę do tych deklaracji sceptycznie, niestety.
A dyrektor Postek, jak ośrodek z małego miasta, to ośrodek z, no może z dużej, ale wsi.
No jesteśmy uzależnieni od różnych czynników. Praktycznie nasza działalność polega nie tylko na tworzeniu kultury poprzez działalność wystawienniczą, poprzez organizowanie imprez, ale również musimy pozyskiwać finanse własne, ponieważ kryzys dotyka wszystkich, nawet Urząd Marszałkowski, który wydaje się stosunkowo zamożnym mecenasem, podmiotem, czy no, przede wszystkim właścicielem muzeum i naszym organizatorem. Tak czy inaczej musimy się koncentrować na zdobywaniu pieniędzy z zewnątrz. szczerze mówiąc, po owocach i poznacie, jeżeli zobaczymy, jak to wyniknie w praktyce. My jesteśmy nauczeni liczyć na siebie. Tak jak do tej pory. Co oczywiście jest ciężkie ze względu na nakład sił, które trzeba w to włożyć. Nie znam innej sytuacji niż ciężka charuwa tak naprawdę. Także chętnie bym zaznał innego losu, mówiąc obrazowo, ale, no, ale to pokaże przyszłość. Trudno mi spekulować na temat obietnic, bo są to rzeczy, które się sprawdzają albo i nie w rzeczywistości.
Właśnie, wróćmy więc do rzeczywistości. Jesteśmy w Siedlcach i tutaj akurat w mieście w ostatnich miesiącach, dosłownie tygodniach wręcz, rzeczy się dzieją ważne w kulturze, a to otwarcie sali białej Miejskiego Ośrodka Kultury kilka tygodni temu. W tym tygodniu minęły raptem 3 dni czy 4 od otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nowe gmachy ma szereg instytucji kultury. Jeśli ktoś patrzy tak siedlecko-centrycznie, no to kultura kwitnie. Miejski Ośrodek Kultury wyremontowany za grube miliony, Centrum Kultury i Sztuki wyremontowane za grube miliony i tu wspaniałe sale widowiskowe z maszynerią, która jest jedna z najlepszych, a w niektórych przypadkach najlepsza w Polsce, jeśli chodzi o niektóre sprzęty. Miejska Biblioteka Publiczna, ławeczka z Żeromskim, no można powiedzieć, no miasto powiatowe, a tu kultura kwitnie, miliony są na nią ułożone, wspaniałe sale, także wykorzystywane, nie tylko, że sobie stoją, bo bez przerwy jakieś koncerty, teatry i tak dalej, no więc można powiedzieć, no cóż, kultura powiatowa w mieście średniej wielkości na wschodnim Mazowszu ma się znakomicie. Ale mamy tutaj Sokołów, mamy LIW, powiat sokołowski, powiat węgrowski, chociaż muzeum podlega marszałkowi. Jak to wygląda? Tak słodko jest? W ogóle po co te pieniądze, skoro jest tak świetnie, prawda? Czy tak jest tak u was?
Wszystko zależy od priorytetów, bo każda z naszych instytucji ma swojego organizatora. I tak jak w przypadku pana Romana Postka i muzeum, którym zarządza, to i organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W przypadku instytucji siedleckich jest to oczywiście Samorząd Miasta Siedlce, pan prezydent. W przypadku Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim jest to Samorząd Miasta Sokołów Podlaski. I teraz różnie samorządy ustalają sobie priorytety. Jest też tak, że czasy są dosyć trudne i samorządy mają nie za wiele środków, nie za wiele pieniędzy. Pamiętajmy, że w ostatnich latach dosyć dużo inwestowano. Potrzebne były środki na wkład własny, w związku z powyższym samorządy się zapożyczały. I no i cóż, w niektórych miastach, gminach, powiatach jest tak, że kultura należy do tych priorytetów, gdzie samorząd ma świadomość, że trzeba tę działalność wspierać, o nią dbać. Ale są też samorządy, gdzie może bardzo by chciały, żeby to był jeden z priorytetów, ale warunki finansowe, sytuacja finansowa nie pozwala im na to. I teraz, proszę Państwa, no, trzeba sobie zdać sprawę, że no, każdy organizator, no, na ile może, tak dba o swoją instytucję. Ale w momencie, kiedy zaczyna brakować środków w danym samorządzie, w danej miejscowości, no to trzeba wybierać, co jest ważniejsze. I często okazuje się tak, że samorządy, które kierują się tym rachunkiem finansowym, chociaż nie tylko, no ale mówię, stoją w obliczu jakichś trudnych wyborów, no to niestety, no wybierają coś innego, prawda? Kultura jest tam którąś z rzędu dziedziną, prawda, o którą trzeba zadbać, ale nie zawsze jest tym priorytetem. Wydaje mi się, że w Siedlcach jest priorytetem. To widać właśnie po tych licznych inwestycjach, bo właściwie wszystkie obiekty, które przynależały do kultury, zostały pięknie wyremontowane. I to nie jest tak, że tylko i wyłącznie ze środków unijnych, bo przecież miasto dołożyło do tego dużo pieniędzy. I rzeczywiście, tak jak rozmawiam tutaj z ludźmi, którzy pracują w siedleckiej kulturze, to mówią, że drzwi się nie zamykają, po prostu są zawsze pełne sale, co wieczór coś się dzieje. A więc jakby mieszkańcy doceniają to, że te inwestycje zostały wykonane i po prostu korzystają z tej bogatej oferty, prawda? Są bardzo aktywni pod tym względem, więc wydaje się, że te inwestycje się sprawdziły, że one były potrzebne. Że one były potrzebne i Siedlce na tym na pewno bardzo zyskują pod każdym względem, bo to jest taki w ogóle rozwój społeczny, to jest taka integracja tej społeczności siedleckiej. Nie tylko, to jest wspaniała promocja, bo przecież to są miejsca, gdzie środowisko siedleckie może realizować wspaniałe projekty artystyczne. Więc to wszystko zależy. No, Siedlce są dosyć dużym miastem, prawda, i o pewnie zasobnym budżecie. W związku z powyższym jest tak, a nie inaczej. Ale zastanawiam się też, jak jest w miejscowościach, gdzie te budżety są mniej zasobne, gdzie te potrzeby są trochę no, w inny sposób może realizowane. Ja mogę być o Sokołowie Podlaskim, gdzie myśmy, pracuję jako dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury od 10 lat i kiedy zostałam dyrektorem, to też uczestniczyłam w różnych konferencjach, szkoleniach, bo chciałam się też dowiedzieć, no jak wygląda zarządzanie, takie nowoczesne zarządzanie taką instytucją kultury. I wtedy uczono nas, że oczywiście dostaje się dotację podmiotową od organizatora, ale broń Boże, nie jest tak, że na tym tylko trzeba polegać. Trzeba dużo środków wypracowywać i trzeba środki pozyskiwać drogą projektów, prawda? Więc kreowaliśmy projekty, pisaliśmy wnioski i w ten sposób pozyskiwaliśmy duże środki, które dawały nam taką swobodę w działaniu. Dzięki temu realizowaliśmy naprawdę świetne przedsięwzięcia. No mówię świetne, bo to oceniają mieszkańcy, którzy tłumnie w tym uczestniczą, prawda? Więc dawało nam to wielką satysfakcję i to powodowało, że no, nasz ośrodek kultury zawsze tętnił życiem, zawsze dużo u nas się działo. No, mamy znakomite zespoły i też czy zakup strojów, czy jakieś wyjazdy, to wszystko było też finansowane w większości właśnie z projektów. No i przeszły ostatnie lata, proszę Państwa, zwłaszcza już ten rok, kiedy tych źródeł finansowania zewnętrznych jest bardzo mało. Po prostu widać, jak mało jest pieniędzy na kulturę. Likwidowane są programy, a jeżeli są, to jest w nich po prostu bardzo mało pieniędzy, więc niewiele projektów ma szansę być dofinansowanymi. I to powoduje, że tak jak obserwujemy w tym roku, no po raz pierwszy my tych środków pozyskamy bardzo mało. I ta nasza swoboda w działaniu po prostu się kończy. Bo my nie możemy też liczyć na to, że nasz organizator, czyli samorząd miasta Sokołowa, zwiększy nam w jakimś dużym stopniu naszą dotację, no bo ma też inne zadania, prawda? Ma też inne potrzeby. I zastanawiam się, co w takiej sytuacji robić, prawda? Że parę lat temu uczono nas, że należy tak działać, że tak działają nowoczesne instytucje, że po prostu trzeba być operatywnym, bo poprzez to, że my te wnioski składamy, że pozyskujemy te środki, no to ściągamy pieniądze do naszego miasta, prawda? No ale okazuje się, że to się wszystko zmienia i w momencie, kiedy ja słyszę, że ma być ten 1% dla kultury, to trochę nie dowierzam, ale z drugiej strony się cieszę, bo gdyby rzeczywiście tak było, to myślę, że powstałyby takie ciekawe programy, gdzie można byłoby znowu starać się pozyskiwać środki na działalność chociażby takich instytucji jak nasze, jak Sokołowski Ośrodek Kultury, bo trzeba mieć świadomość, że w tych mniejszych miejscowościach na taką naprawdę dobrą działalność kulturalną brakuje środków i nie można liczyć, że w takich mniejszych środowiskach te mniejsze środowiska same podołają w finansowaniu działalności kulturalnej, bo to byłoby bardzo trudne.
Mowa o kulturze, ale przy okazji właśnie Paktu dla Kultury wczoraj szczególnie w mediach ogólnopolskich przewinęli się przez nie tak zwani ludzie kultury, znaczy no, ludzie kultury ewidentnie, prawda, w niczym im nie uwłaczając, ale są to tuzy, prawda, Agnieszka Holland, postacie znani reżyserzy, muzycy. Przy okazji padały słowa tam tak między wierszami, że te pieniądze to jednak kultura wyższa, prawda, filharmonie, eksperymenty plastyczne, jakieś na poziomie międzynarodowym i tak dalej, i tak dalej. Jak się ma ta nasza kultura powiatowa? Nie mówię tego w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, ale tu jesteśmy właśnie. Czy muzeum w Liwie, czy właśnie Miejskiego Ośrodka Sokolskiego Ośrodka Kultury do tej właśnie wyższej. No przecież jeden film taki średnio budżetowy to może pochłonąć powiedzmy
kilkanaście naszych budżetów.
Tak, kilkanaście czy roczny budżet województwa instytucji podległych marszałkowi, prawda? W danym, bo jeszcze Mazowsze jest bogate, ale są województwa znacznie biedniejsze. Czy nie ma takiej obawy, że no jednak ci ludzie z pierwszych stron gazet łatwiej będą mieli łatwiejszy dostęp do tych środków niż jeszcze miejski ośrodek kultury, ale niż na przykład gminne różnego rodzaju ośrodki kultury, biblioteki i tak dalej. Zanim one się tam przebiją do góry, do ministerstwa, to upłynie sporo czasu, a przebicie i medialne znanych reżyserów, znanych muzyków, plastyków, artystów, filmowców, pisarzy, prawda, jest chyba znacznie większa, a pieniędzy nawet, bo ten 1% to też nie są chyba jakieś kokosy wielkie. Nie obawiacie się tego.
Tak, właśnie. Są różne poziomy te. I myślę, że ci ludzie na tak zwanym Olimpie mają spojrzenie trochę powyżej pewnego poziomu podstawowego, ale trzeba pamiętać o tym, że gdyby nie kształtowanie potrzeb kulturalnych już na etapie przedszkola, szkoły podstawowej, w ogóle tego typu warstwy, nie będzie odbiorców tej kultury wyższej. Także mogą powstać sobie filmy za ogromne pieniądze, które trafią do bardzo wąskiego grona i nie odbije się to na kulturze, na podniesieniu kultury krajowej. Ja rozumiem kulturę jako pewno dobro narodowe. Nie tylko w sensie materialnym, infrastruktury, zabytków, ale również stopnia świadomości społeczeństwa. To, w jaki sposób to społeczeństwo żyje, jakie ma potrzeby i do czego chce dążyć. Ja akurat działam na tym poziomie podstawowym. My docieramy właśnie do dzieci, do młodzieży, do ludzi, którzy szukają na tym poziomie zamkliwie, szukają kontaktu w ogóle z kulturą. Jakąkolwiek. Czy ta rodzina, która wyjeżdża w niedzielę samochodem w 4 osoby, rodzice i dzieci, oni chcą się spotkać z czymś odmiennym, niż im daje telewizja, czy inne media, czy komputery. Chcą się zetknąć z jakimś autentykiem. Coś, co im da spojrzenie z innej perspektywy, co ich podbuduje, że oni pochodzą z tego miejsca, pochodzą, że są częścią pewnej tradycji, że to jest ich coś własnego. Coś, co mogą zaakceptować, nie odstrasza to ich jakimś blichtrem czy czymś takim bardzo, bardzo wysublimowanym lub zbyt awangardowym. I my jesteśmy takim punktem, gdzie ci ludzie dostają to, co podbudowę. Po prostu dalszą chęć do zagłębiania się w kulturę, do własnych poszukiwania, u niektórych ludzi nawet do tworzenia. Robimy przecież wystawy czasowe, promujemy przede wszystkim artystów z naszego regionu, to, żeby mogli się pokazać, żeby dotarli do ludzi z całej Europy, bo u nas cała Europa bywa, jeśli chodzi o przekrój odwiedzających. Także są to różne poziomy i czasami rzeczywiście ludziom, którzy obracają się w świecie mediów, kamer, no takim kosmopolitycznym dosyć, trudno jest zejść na to i uznać za kulturę to, co my proponujemy. A z drugiej strony my się nie możemy zgodzić na to, że nie proponujemy kultury, bo my dokładnie wiemy, co mamy i mamy kontakt z ludźmi na co dzień, z nimi rozmawiamy i wiemy, że to do nich trafia i że oni tego potrzebują.
No to jest zadanie właśnie nasze, prawda, bo reprezentujemy ten sam krąg, ale musimy zdawać sobie sprawę, że są też zdania odmienne. Czasem to się przejawia w takim trochę lekceważeniu tej kultury gminno-powiatowej, że tak powiem, nawet wojewódzkiej, że przecież kultura wyższa. Dzisiaj w dobie internetu, telewizji, no to co za problem, jak ktoś sobie siedzi, ma dostęp do internetu, to sobie najnowszy spektakl obejrzy gdzieś tam, czy wystawę ściągnie, prawda, po co mu to gdzieś tam chodzić do jakiegoś ośrodka. Już mówię to przewrotnie. Kultura gdzieś tam fikać nóżkami, tańczyć, śpiewać i tak dalej, jak You Can Dance tam gdzieś wysoko, ładować w to pieniądze, prawda? Zróbmy dobrą drogę do Warszawy, prawda? Kolej, szerokopasmowy internet i skorzystamy z kultury już na najwyższym poziomie.
Ale w jaki sposób? To będzie konsumpcja. To nie jest nic twórczego. Tutaj pani dyrektor może powiedzieć, właśnie ma kontakt z tworzeniem kultury na bieżąco. Ci ludzie biorą udział w kulturze. Oni nie siedzą i nie przeżuwają tego, co dostają jakieś papki gotowe, tylko oni raz, że wpływają na kształt tego, co robią, a drugi raz oni tworzą i wytwarzają autentyczne wartości. Tego się nie da zastąpić taką paszą, która się tam wtłacza w mózgi, w usta, w oczy. No i druga sprawa, to jednak, jednak nie można przeskoczyć pewnych etapów. Jednak taka erudycja ogólna jest potrzebna odbiorcy kultury. A najlepiej odbierają kulturę ludzie, którzy nie uczestniczą sami w sposób twórczy albo w sposób bezpośredni do niej docierając.
Znaczy, na pewno jest taka obawa, że nawet jeżeli ten budżet, te środki przeznaczone na kulturę, one osiągną tę wysokość 1%, to istnieje taka obawa, że one nie będą jakby, no nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć tego słowa, że sprawiedliwie, ale nie będą może, nie wiadomo, czy będą właściwie podzielone, bo teraz jest tak, że w Ministerstwie Kultury brakuje na przykład środków, zlikwidowany został program inicjatywy lokalnej, gdzie takie mniejsze właśnie instytucje, mniejsze środowiska, właśnie gminne czy miasta powiatowe mogły ubiegać się o dofinansowanie na różne ciekawe przedsięwzięcia. A na przykład są środki na dofinansowanie prywatnych teatrów, prawda? I te dofinansowania idą przecież miliony. Więc no będzie się taka obawa, czy nawet jeżeli tych pieniędzy ogólnie będzie więcej, to czy one będą w równomierny sposób zaspokajały potrzeby. Bo potrzeby ludzi w małych miejscowościach, gminach, małych miastach są takie same jak tych, którzy mieszkają w dużych miejscowościach. I tutaj kluczową rolę odgrywa właśnie edukacja kulturalna prowadzona na tym najniższym poziomie właśnie w tych małych miejscowościach, bo jeżeli my nie wyedukujemy młodych ludzi, jeżeli oni u nas nie posłuchają dobrej muzyki, jeżeli nie będą mieli u nas kontaktu z teatrem, ze spektaklem, z artystą, to ja śmiem wątpić, czy jeżeli oni gdzieś tam pójdą dalej do dużego miasta, czy oni zapragną pójść wtedy do teatru, czy zapragną pójść właśnie na jakiś ambitny koncert, bo po prostu nie będą przygotowani do odbioru sztuki, do odbioru kultury na tym wyższym poziomie. No niestety taki elementarz jest potrzebny i my ten elementarz wprowadzamy, my ten elementarz dajemy. I no ja się boję, że po prostu mimo wszystko takie wrażenie odnoszę, że te instytucje upowszechniania kultury, a ja nawet sprawdzałam, tych instytucji jest w Polsce 4027, więc jest to duże środowisko. To są właśnie domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice. Że te instytucje są w coraz większym stopniu pomijane. One są tak marginalizowane. Nawet przy pracach nad tym projektem, nowym projektem ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, to proszę zwrócić uwagę, jak tam mało miejsca tym instytucjom powszechnej kultury się poświęca. Więc jakby trochę takie wrażenie odnoszę, że jakby tak no z całą świadomością gdzieś się tam spycha na margines, że ich rola będzie coraz mniejsza, z czym trudno się przecież jest zgodzić. No, ale tak się może stać, bo brak środków czy zbyt niski poziom dofinansowania tego typu działalności, tego typu instytucji teraz, a w przyszłości przecież też może być różnie, no może powodować, że te instytucje po prostu same będą się likwidowały i zamykały. To taka obawa istnieje.
No, czy niekoniecznie byłoby jakieś lobby właśnie takich instytucji, bo właśnie pieniądze to jest jedno, nawet jeśli one się pojawią w systemie jakieś znaczące, ale wystarczy stworzyć algorytm do pozyskiwania grantów czy tych dotacji, jak się nazywa, na przykład ustawić na poziomie minimum miliona złotych, 20% dofinansowania, czyli 200 tysięcy i większość z tych 4000 instytucji wypada, bo tutaj są imprezy po 100 tysięcy, po 50, po tego, a będą mogły aplikować jedynie wielcy, prawda, grube ryby. I no, wtedy pieniądze są, dlaczego nie prosicie, prawda? Tak. Proście, a samorząd wam dołoży do tego, bo tak i do tej pory w wielu przypadkach nawet unijnych projektów tak było, że wielcy mogli coś osiągnąć, a mali z powodu tych właśnie swoich niewielkich budżetów czy sponsorów nic z tego nie mieli, no, ale świat no, pieniądze w systemie są.
Koło się zamyka wtedy, tak. Prawda? Taka bezradność pozostaje.
Czy właśnie te instytucje nie powinny stworzyć? Przecież to jest jakby ponad podziałami politycznymi, prawda? Bo większość to są instytucje poległe samorządom, a tu rządzi Platforma, tam PSL, tam PiS i tak dalej. To nie ma to znaczenia. Gdyby właśnie tego typu ośrodki kultury, czy biblioteki, prawda, czy muzea w jakiś sposób się, nie wiem, skrzyknęły, to można by jakiś nacisk wywrzeć, czy na parlamentarzystów, czy na ministerstwo, na tych, którzy będą później te środki rozdzielali, bo też się boję tak, że jakiś znany reżyser, prawda, złapie połowę tej kwoty na ważny i potrzebny film, prawda? To nie tak, że na jakieś fanaberie, tylko że niewspółmierna jest skala wydatków, bo czy pani dyrektor, czy pan dyrektor mogą coś zrobić za kilkadziesiąt tysięcy, co będzie głośne, a za kilkaset już imprezę, która potem w całym województwie się echem odbije, czy typu Gościniec Litewski, prawda, czy turnieje rycerskie, czy pikniki archeologiczne, które gromadzą, bo tu mówimy, że właśnie na młodzież z miasta, prawda, z powiatu, ale gromadzą ludzi z całej Polski i to już systematycznie od lat. Ale na to trzeba zbierać pieniędzy. Czy nie ma jakoś, bo tak wszyscy właśnie płaczą, prawda, gdzieś tam słyszy się z innych ośrodków, no nie ma, ale a co robicie, żeby było? Może warto, nie wiem, zawiązać jakiś kartel, że tak powiem.
No to po to chyba powstało to stowarzyszenie, prawda, Obywatele Kultury, które optowało za tym 1%. Ja tutaj się z panem redaktorem całkowicie zgadzam, że powinniśmy może bardziej ze sobą współpracować, opracowywać jakieś wspólne stanowiska w ważnych sprawach i po prostu lobować za naszą działalnością. Ja byłam na posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu i tam była właśnie mowa o tym nowym projekcie ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i tam no, to posiedzenie miało taki charakter konsultacji. Tam byli przedstawiciele różnych środowisk, właśnie bibliotek, muzeów, przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających aktorów, artystów, filharmoników, muzyków. I oni oczywiście wypowiadali się w różny sposób na temat tego nowego projektu ustawy, ale reprezentowali swoje środowiska i mówili rzeczywiście takim zgodnym głosem i rzeczywiście te opinie, które przedstawiali, to były opinie środowiska po jakichś też konsultacjach takich wewnętrznych, wyrażane, podparte opiniami prawników, także byli bardzo dobrze przygotowani na to posiedzenie. No i jeśli chodzi o środowisko upowszechniania kultury, czyli takie instytucje jak chociażby Sokolski Ośrodek Kultury, ja też zapytałam, czy były prowadzone konsultacje z tym środowiskiem upowszechniania kultury i powiedziano mi, że nie, bo państwo nie macie reprezentacji, nie jesteście zrzeszeni. No jest tych instytucji tyle, no ale trudno rozmawiać z każdą z osobna, prawda? Nie tworzycie żadnej rady, żadnego stowarzyszenia. No i to jest prawda. Jesteśmy rozproszeni, każdy z nas podlega innemu organizatorowi, czy w gminie, czy w mieście. No i cóż, no i po prostu trzeba na pewno zrobić coś, żeby się spotkać i żeby zacząć rozmawiać na te ważne dla nas tematy i wypracowywać takie opinie. Tylko co dalej z tymi opiniami, bo w momencie, kiedy właśnie na tej Senackiej Komisji Kultury była mowa o tym nowym projekcie, no i te środowiska przedstawiały swoje opinie, bardzo często negatywne, to wiceminister kultury powiedział, że no właściwie tak, no my przyjmujemy, państwo już nas zgłaszaliście wcześniej te opinie, ale no cóż, jest to ustawa rządowa, rząd ma większość w Sejmie i może takie prawo uchwalać, jakie uważa za słuszne, prawda? No więc czy te opinie mają szansę się przebić, prawda? No to jest takie gdybanie, trzeba coś zrobić, trzeba z tym wystąpić i wtedy się przekonać. I na pewno to jest potrzebne. No tylko też takie pojawia się taka no pewna wątpliwość, prawda, że jeżeli takie środowiska, które są reprezentowane, które reprezentują przed pani Joanna Szczepkowska czy pan Olgiet Łukasiewicz, jeżeli te środowiska no, nie są w stanie jakby przekonać do zmian, prawda, bo przedstawiają no, swoje opinie negatywne wobec pewnych zapisów. No ale na pewno trzeba próbować. Na pewno jako dyrektorzy Instytucji Upowszechniania Kultury powinniśmy się zrzeszyć i zacząć rozmawiać na ważne dla nas tematy i starać się po prostu te swoje opinie przekazywać gdzieś wyżej, bo jeśli chodzi o muzealników czy bibliotekarzy, to oni mają takie swoje przedstawicielstwa i zabierają w ważnych dla siebie sprawach zdanie, opinie swoje wyrażają.
A może samorządy, bo większość tych instytucji podlega samorządom różnych szczebli. Samorządy mają swoje związki, prawda, gmin, powiatów i tak dalej, miast. Może tutaj ta siła przebicia byłaby większa, no bo władzom samorządowym, które łożą na kulturę i muszą się borykać z tymi problemami krótkiej kołdry budżetowymi, no to co pani powiedziała, albo droga, albo impreza, prawda, koncert, czy coś innego, no i wybór jest prosty, prawda, szczególnie przed wyborami, u nas zawsze są jakieś wybory, bez przerwy, więc gdyby zdjęto im z barków te problemy i byłaby taka możliwość dofinansowania, może one by tutaj spróbowały lobować, gdyby wiedziały, że taka możliwość jest. Jednak rząd łatwiej się ugnie przed samorządami, z całym szacunkiem, niż przed różnego rodzaju instytucjami kultury, no bo były wypowiedzi polityków bardzo ważnych, że tak naprawdę nawet się nie opłaca zabiegać o głosy. I to tych ludzi kultury warszawsko-krakowskich, już nie mówię o tych na poziomie wojewódzko-powiatowo-gminnym.
Niestety jest ten problem krótkiej kołdry i rzeczywiście kultura jest traktowana jako swojego rodzaju luksus i nie jest priorytetem życiowym. Praktycznie dla większości decydentów, którzy liczą się z większością głosów, większością wyborców. I to wszystko zależy często od osoby. Na przykład od ludzi, od stopnia zainteresowania, czy jakiejś grupy chociażby parlamentarzystów. I jej wysiłku woli, który byłby skierowany w tym kierunku.
Teraz zrobimy muzyczną przerwę, żeby trochę odpocząć, a po przerwie trochę porozmawiamy o państwie, bo mimo tej biedy, o której tu mówimy, instytucje kierowane przez państwa mają niewątpliwe osiągnięcia i chciałem zapytać po przerwie, jak wy to robicie?
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Rozmawiajmy jak ludzie.
Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że gośćmi dzisiejszej audycji są Maria Koc, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury i radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Roman Postek, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Trochę ponarzekaliśmy tutaj, zresztą myślę, że słusznie, na marną kondycję finansową polskiej kultury, szczególnie tej naszej na poziomie powiatowym, miejskim. Ale akurat i Sokołowski Ośrodek Kultury, i Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie są znane daleko poza granicami swojego miasta, czy Sokołowa, czy powiatu sokołowskiego, czy powiatu węgrowskiego w wypadku muzeum, z różnych imprez. I jakoś się to robić udaje. Czy niedawno Gościniec Litewski, czy właśnie te pikniki lub turnieje organizowane w Liwie przyciągają tysięczną widownię już w tej chwili, bo tak można przynajmniej zobaczyć na migawkach telewizyjnych. Więc przy tej mizerii jakoś państwu się udaje i prowadzi także taką wielowątkową działalność, bo przecież w wypadku muzeum to i galerie, i koncerty, to nie jest tak, że tylko muzeum i zwiedzanie ekspozycji plenerowe i wewnętrzne i tak dalej, i plenery malarskie, a w wypadku ośrodka kultury to już musiałbym tu chyba z 10 minut wymieniać wszystkie dziedziny, jakimi się zajmuję, od spotkań naukowych i koncertów muzyki poważnej poprzez taniec, śpiew, plastykę, malarstwo, fotografię, tak, i tak dalej, poprzez też imprezy, które gromadzą tysięczną publiczność. I jakoś się udaje, czyli można. Jak można? Rozumiem, że środki budżetowe to część tylko tego, co pozyskujecie państwo na działalność.
Można, no do tej pory było można, bo jak już wspomniałam wcześniej, jakąś część budżetu, no większą część naszego budżetu stanowi dotacja podmiotowa. Tak jest w przypadku Ośrodka Kultury i zapewne w przypadku Muzeum na Zamku w Liwie też. No ale duża część to są środki budżetu, to są środki wypracowane i pozyskane. I właśnie na taką działalność edukacyjną, na organizację różnego rodzaju przedsięwzięć, imprez, środki pozyskiwaliśmy z różnych źródeł. To nam dawało, tak jak już wcześniej wspomniałam, taką swobodę w działaniu i tak siłą rozpędów działamy w ten sposób dalej. No niemniej jednak w roku ubiegłym, a już w tym, zauważyliśmy, że tych źródeł zewnętrznych finansowania działalności kulturalnej jest bardzo mało. W związku z powyższym no, stoimy przed takim dylematem, co robić dalej, bo oczekiwania mieszkańców naszego miasta, czy powiatu, bo oni też uczestniczą i korzystają z naszej oferty, to oczekiwania są duże i ta nasza działalność jest bardzo różnorodna. Przepraszam bardzo. Właśnie dlatego, że jesteśmy no oprócz biblioteki jedyną instytucją kultury w Sokołowie Podlaskim, mieście prawie że 20-tysięcznym. Przecież w tym mieście mieszkają ludzie o różnych zainteresowaniach, o różnych potrzebach. Jedni chcą słuchać muzyki poważnej, innych interesują spektakle teatralne. Ktoś inny jeszcze chce na przykład posłuchać koncertu rockowego. Więc staramy się, żeby ta oferta była różnorodna i to rzeczywiście no, dzięki temu wypracowaliśmy sobie taką opinię instytucji, która się stara, która ma ciekawą ofertę no, i bardzo nas to zawsze cieszyło. Ale te dobre czasy mam wrażenie, że kończą się. Kończą się, bo ja się obawiam, że obawiam się, że ten budżet, taki jaki powinniśmy mieć, który no, pozwalałby nam na taką dotychczasową działalność i na utrzymanie na wysokim poziomie tej oferty edukacyjnej, bo tutaj na edukację kulturalną kładziemy ogromny nacisk. Przychodzą do nas dzieci, młodzież i chcemy, żeby jeśli biorą udział w różnego rodzaju zajęciach, to żeby to były zajęcia na wysokim poziomie, żeby je prowadzili naprawdę bardzo dobrze instruktorzy, żeby ten młody człowiek, który opuści Sokołów, nie pójdzie na przykład na studia do Warszawy i będzie chciał tańczyć, czy grać na jakimś instrumencie, czy śpiewać, czy będzie chciał realizować się przed plastycznie, malarsko, to po prostu będzie mógł śmiało korzystać z oferty w dużym mieście. Nie będzie musiał mieć żadnych kompleksów. No, ale to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje i ja się obawiam po prostu, że No my jeszcze tak siłą rozpędu działamy i jakieś tam takie nasze zasoby, z tych zasobów naszych korzystamy, ale one też się kończą i jest ogromna obawa, co dalej. Co dalej, bo jeżeli na przykład w tym roku nie uda nam się pozyskać, no nie wiem, tak jak zawsze na przykład realizowaliśmy kilkanaście takich projektów, a w tym roku uda nam się pozyskać środki na jeden, czy góra na dwa, no to co tu można więcej powiedzieć na ten temat, prawda? Ja się obawiam po prostu, że miasto samo nie będzie w stanie sfinansować tej działalności na takim poziomie, na jakim by się chciało, żeby to funkcjonowało, bo po prostu nie będzie w stanie, bo ma również inne zadania do zrealizowania, a my nie będziemy w stanie po prostu tych środków pozyskać i nie wiem, na dzień dzisiejszy po prostu nie wiem, co będzie dalej, powiem tak.
Ja też nie wiem, co będzie dalej. Mogę powiedzieć o tym, co do tej pory działaliśmy, jak to się odbywało. Myślę, że taka siła zamku to polega na tym, że jest atrakcyjnym miejscem ze względu na swój charakter zabytkowy i jednocześnie położenie w pięknym otoczeniu przyrody. To rzadko się zdarza taki nietknięty przez cywilizację obszar, jak ta Dolina Lipca. No i to jest wdzięczne miejsce. Tam można zrobić różne rzeczy i to wszystko zyskuje od razu na tej oprawie, już na samym starcie. My jesteśmy, staramy się być otwarci. Jeżeli ktoś ma pomysł, przychodzi do nas, otwieramy ręce, witaj, róbmy to razem. I dlatego te nasze imprezy, takie jak festyn archeologiczny czy turniej rycerski, są robione z innymi podmiotami, jako współpracownikami. Turniej rycerski to jest oczywiście wspólne dzieło z Bratstwem Rycerskim Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej. My zajmujemy się stroną administracyjno-gospodarczą, natomiast oni załatwiają kontakty z rycerzami i przeprowadzają to wszystko, całą tą część, większą część merytorycznej. Tak samo bardzo dobrze nam się współpracuje z wolontariuszami ze szkół średnich w czasie festynu archeologicznego. Oni mają kontakt, trochę mają też wolnego od szkoły przez te parę dni, a przy okazji sporo wrażeń i świadomość, że robią coś pożytecznego. No i oczywiście bardzo dużo pracy własnym. Zespół mamy sprawny w zamku. Ta załoga zamkowa jest otrzaskana w tych wszystkich imprezach, ale jest to rzeczywiście ogromna praca, bo tak naprawdę to trzeba było wynajmować ludzi do niektórych rzeczy, które my robimy po prostu większym nakładem sił i czasu. Zamiast to robić 8 godzin, to robimy 10-12. No i bazując na własnych pomysłach. Także jakoś to się właśnie do tej pory kręci. Właśnie nie wiem jak długo pociągniemy na takich obrotach. To materiał ludzki też się zużywa. Wiadomo. Ale póki co to działa. To działa i rzeczywiście sięga dalej niż powiat, niż nawet województwo, bo na festyn przyjeżdżają z czterech województw dzieci szkolne, no bo to jest właśnie dzieci młodzież gimnazjalna, a na turniej to już nawet z całej Polski.
Właśnie tu.
Takie dwie te sztandarowe imprezy, ale oczywiście są jeszcze inne.
Bo mówimy tu sporo o pieniądzach i każdy, ale przecież same pieniądze nie wystarczą. Tutaj pan dyrektor wspomniał. Ludzie. Bo ktoś to wszystko musi robić, prawda? Są do tego ludzie. No, o ile wiem, też pracuję w instytucji podległej ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. No, zarobki w tych instytucjach tej branży raczej do kokosów nie należą, mówiąc delikatniej. A więc garną się ludzie do pracy, są chętni i którzy umieją to robić, bo trzeba robić masę różnych rzeczy, prawda? Ktoś jest wyspecjalizowany w muzyce, a się okazuje, że 20 innych rzeczy, ktoś inny w fotografii, a chyba nie można sobie pozwolić na to, żeby ośrodek kultury czy muzeum ze wszystkich tych dziedzin miało fachowców, bo musiałoby zatrudniać ze 4 razy więcej ludzi niż zatrudnia.
Praca w kulturze to jest taka praca dla pasjonatów. Tak jak patrzę na swój zespół, na swoje koleżanki i kolegów z pracy, no to jest powstać zapaleńcy. No, jeżeli trzeba, to pracują po kilkanaście godzin dziennie. Jeżeli mamy festiwal nadbrzeńskie spotkania, lada chwila będzie już 10. edycja, no to my praktycznie przez tydzień nie wychodzimy z pracy, prawda? Bo nas jest mało, musimy się zajmować wszystkim, a przecież przyjeżdżają zespoły z zagranicy, mamy wielu gości i od rana do wieczora coś się dzieje, a później wieczór i noc jest na przygotowanie ośrodka kultury czy sceny plenerowej na dzień następny. No, chciałoby się, żeby oczywiście można było jakoś ten wielki wysiłek zakompensować finansowo, prawda, żeby za ciężką pracę i taką jednak pracę no, wymagającą ogromnej kreatywności, bo to tak jest, prawda, że jeżeli ktoś no, będzie powielał jakieś schematy, to za długo w ten sposób nie popracuje. No więc chciałoby się, żeby w tej sferze kultury no, można było rzeczywiście godziwie ludzi opłacać. No, różnie z tym jest, ale tak jak powiedział Roman, no, pracę lubimy i pracujemy bardzo ciężko i tak zastanawiamy się czasami, no jak długo tak jeszcze można, prawda, bo to no, wiele jest takich rzeczy, na które nie mamy wpływu i jakby no, nadrabiamy swoją pracą, swoim czasem, prawda, kosztem czasami rodziny, kosztem właśnie jakiegoś tam wypoczynku. Po prostu lubimy to, ale no, gdzieś tam te wszystkie zasoby powoli są na wyczerpaniu. Tak myślę, bo no cóż. No.
A jak, czy uczestnicy, ludzie mówiąc wprost, czy są skłonni płacić za usługi, za kulturę? Czy te ostatnie lata różnego rodzaju, szczególnie imprezy masowe, festyny reklamowe, nie przyzwyczaiły trochę ludzi do tego, że za darmo różne gwiazdy, no zazwyczaj kultury tej masowej, ale czasem no tak. Także tej wyższej się zdarzają, że przy okazji takiej czy innej, czy rocznicy, czy czego innego, czy promocji są dostępne za darmo, a tu się im każe na przykład płacić. Czy właśnie ta druga strona, bo są twórcy, prawda, którzy tę ofertę przygotowują, muszą zmagać się z materią finansową, organizacyjną, ludzką i tak dalej, no i są odbiorcy tej kultury. I jak Państwo mają doświadczenia no, dosyć długie, jeśli chodzi o pracę w tej branży, czy ostatnie lata coś zmieniły w nastawieniu Polaków, czy mieszkańców regionu? Tu myślę, że do korzystania z kultury, czy przyjeżdżają, trzeba zapłacić za bilet, bo to do widzenia, czy...
Z tym bywa różnie, bo my tak staramy się raczej skalkulować ceny tak, żeby nie były bolesne dla odbiorcy. Jeżeli na festyn płaci się niecałe 10 zł, a na turniej 5 zł za wejście, to nie jest to ruina dla żadnego budżetu rodzinnego na pewno. Chociaż bywały takie, że mieliśmy taki właśnie festiwal trochę w zeszłym roku, którego główną gwiazdą była Koma i już niestety tutaj już, no może trochę jej pogoda zawiniła, ale w każdym razie tutaj już publiczności nie było. Jednak te darmowe koncerty, na których występują największe gwiazdy, sprawiają, że ludzie oczekują propozycji po prostu za darmo. Wejście free. I już mają problemy z wyciągnięciem, no nie takiej wielkiej kwoty, powiedzmy 30 zł, ale tu już zaczyna się bariera psychologiczna, która objawia się w tym, że nie ma ludzi na imprezie.
Tak, to jest tak, że ludzie płacą za przykład, chętnie za bilety na spektakle teatralne czy na jakieś koncerty. Oczywiście one muszą być tak skalkulowane, żeby uwzględniały, że to się dzieje w małym środowisku, prawda? Więc bilet nie może być bardzo drogi, bo po prostu ludzie nie będą mogli sobie na taki luksus pozwolić. Część imprez organizujemy biletowanych i znaczy nie ma problemu ze sprzedażą biletów, ale no, musimy to wyważyć. Ile takich imprez w miesiącu może być, jakiego rodzaju mogą to być imprezy. poza tym, jeśli chodzi o naszą ofertę edukacyjną, prowadzenie różnego rodzaju grup artystycznych, zespołów, to tutaj też jest pewna odpłatność, ale ona też jest symboliczna, bo nie chcemy, żeby to była taka bariera finansowa, która będzie ograniczała udział w tych zajęciach dzieciom z, powiedzmy, z rodzin takich skromniejszych, gorzej uposażonych, więc na pewno dla nas każda złotówka jest ważna i to, że możemy sprzedać bilety, możemy trochę tych środków zarobić, to jest ważne, bo to są środki, które przeznaczamy na działalność kulturalną. Ale w tych mniejszych miejscowościach no, trudno liczyć na to, że tutaj na tej kulturze się zarobi duże pieniądze, że to się będzie samo finansowało. Wydaje mi się, że raczej to nie jest możliwe.
A skoro tak, no bo to mi nie chodziło nawet o to, żeby ta kultura zarobiła, tylko czy w ogóle nawet symbolicznie, czy ludzie są skłonni właśnie płacić za zajęcia, płacić za, że tak powiem, trochę kolokwialnie, bo są rozpuszczeni, co zresztą branża na przykład muzyczna polska bardzo się skarżyła, że te darmowe koncerty tak publiczność rozpuściły, że nie chciała chodzić nawet na całkiem przyzwoite, ale biletowane. Bo...
Tak, no to mieliśmy właśnie ten przykład u nas. A to ta impreza nie wypaliła.
Jedno znane radio robi cykl letni na przykład, a to drugie radio robi cykl letni, a to jakaś tam popularnego napoju twórca robi cykl letni, no i wtedy można sobie za darmo przyjechać na bardzo atrakcyjnego wykonawcę topowego, który skądś tam. I potem jak jest inny wykonawca równy, ale trzeba zapłacić, no to po co, prawda? Będzie przyjdzie kolejne lato, albo kolejna jesień, czy kolejna wiosna i tak będzie. Teraz właśnie jeszcze element finansowania sponsorzy, czyli, bo rozumiem, środki oficjalne z budżetów samorządu, czy miasta, czy województwa, granty przeróżne, o które się zabiega, startuje w konkursach, a czy nasz teren wydał jakiś właśnie sponsorów, na których można czy stale, czy doraźnie liczyć firmy, osoby prywatne, które są skłonne dołożyć do działań kulturalnych.
Tak.
Na zasadzie reklamowej nawet, nie za darmo.
No ja mogę powiedzieć, że o Sokowie Podlaskim od wielu lat współpracujemy ze sponsorami i w tym naszym środowisku, środowisku lokalnym jest kilka, nawet kilkanaście firm, które wspierają działania kulturalne. No, w różne formy, bo czasami chcą zaistnieć na dużych imprezach plenerowych, takich jak Dni Sokowa, czyli te nadłużeńskie spotkania folklorystyczne. Czasami wspierają jakieś formy edukacyjne i wcale im nie zależy na jakimś tam rozgłosie, na jakiejś reklamie, prawda, bo po prostu no, chcą wesprzeć jakąś ciekawą inicjatywę. Ale no, muszę powiedzieć, że dobrze nam się współpracuje ze sponsorami i firmy no, w miarę swoich możliwości wspierają sokołowską kulturę. I widzę, że robią to z taką życzliwością, że bardzo często nie chodzi o to, żeby się promować w tym lokalnym środowisku, tylko żeby po prostu wesprzeć coś ciekawego, żeby pokazać, że firma no, jest tak zaangażowana społecznie, że nie tylko biznesowo, prawda, że chce robić pieniądze na tym rynku, ale że też wspiera jakieś ciekawe przedsięwzięcia, ciekawe inicjatywy. Teraz będziemy mieć właśnie, tak jak już wspomniałam, za kilkanaście dni Sokołowa i tutaj też współpracujemy, bo to jest to duża impreza plenerowa poprzedzona kilkudniowym festiwalem. Współpracujemy z wieloma firmami z terenu Sokowa Podlaskiego. Jest to naprawdę bardzo dobra współpraca i myślę, że ona już trwa od kilku lat i mam nadzieję, że się nie zmieni to w przyszłości.
No ja to samo mogę powiedzieć o Węgrowie i okolicach. No, mimo, że już jesteśmy marszałkowscy, tak powiem, to te samorządy lokalne również się od nas nie odwracają. W miarę swoich możliwości zawsze można liczyć na jakieś dofinansowanie. Oprócz tego przedsiębiorców nie mamy za dużo, ale tak jak koleżanka ma w Sokołowie, tak my też mamy stałych partnerów, którzy nigdy się tam plecami do nas nie odwrócą. I jest to pozycja ważna w budżecie, bez której trudno by to było spiąć wszystko razem. Możemy na nich liczyć.
A jak w ramy prawne tego pozyskiwania? Bo tu też nam co i raz a to jakieś zmiany podatkowe, prawda, i tak dalej. Jak tutaj, czy nie ma przeszkód, bo czasami są chętni z pieniędzmi, bywa, czy są pieniądze, tylko nie można ich ugryźć, bo się zmieniła taka ustawa, czy inna, albo trzeba taką robić biurokrację, że to się po prostu nie opłaca czasami, skórka za wyprawkę. Czy tutaj funkcjonowanie w tych ramach, w jakich państwa instytucje funkcjonują, to prawo jest przyjazne dla kultury, czy różnie z tym bywa?
No, nie oszukujmy się. To jest tak, że jeśli chodzi o sponsorów, nasza współpraca polega na tym, że przede wszystkim my świadczymy usługi reklamowe. I umawiamy się na konkretne kwoty i umawiamy się, spisujemy umowę i w ramach tego świadczymy określone usługi, prawda, więc w czasie imprezy, czy w czasie jakiegoś tam projektu, który trwa dłużej niż na przykład jeden dzień, no to w zależności reklamujemy daną firmę i działalność tej firmy i po prostu za to normalnie wystawiamy fakturę VAT i no, obie strony są wtedy zadowolone. My mamy możliwość w czasie różnych imprez, udziałem przecież i miejscowych artystów, ale też tych, którzy przyjeżdżają do nas i gwiazd polskiej sceny, mamy możliwość reklamowania naszych firm. I jest to dobra reklama, bo w wielu przedsięwzięciach, tak jak chociażby już o wspomnianych dniach Sokowa, to będzie uczestniczyło kilka tysięcy osób. No i to jest o takiej zasadzie, no bo jeśli chodzi o darowiznę, no to wiem, że tutaj już pewne bariery się pojawiają, bo wcale nie jest tak łatwo przekazać darowiznę na rzecz kultury, bo no niekoniecznie się to firmom opłaca.
To, no my działamy podobnie. Znaczy, że jeżeli jest taka impreza jak turniej, gdzie jest to praktycznie największa impreza w powiecie, bo przyjeżdża przez 2 dni 10 tysięcy ludzi, to część tych sponsorów widzi w tym również możliwość zaprezentowania się od dobrej strony jako ludzi popierających kulturę. To zawsze miło pokazać się na takim tle. A poza tym, jak już mówiłem o tym warunkach naturalnych zamku, jeżeli taka reklama zawisi na gotyckim murze, to zupełnie inaczej wygląda niż na bloku.
No, a ramy prawne, nie chodzi mi o kwestie finansowe, tylko na przykład organizację imprez masowych, bo wiele z Państwa imprez to są imprezy masowe. Tutaj ostatnio jesteśmy pod wrażeniem dyskusji na temat stadionowych przypadków, prawda? Ale bywają też i inne. Wiem, że tu w Siedlcach też były takie kwestie, czy w centrum miasta, czy poza, bo głośno, bo pirotechniczne zabezpieczenie, medyczne, strażackie, alkohol lub też inne rzeczy, butelki, no cały szereg czynników, a w to wszystko wchodzi prawo, które potrafi się dosyć czasami szybko nagle zmieniać. Impreza przygotowana w jednych przepisach przez jakiś tam długi czas odbywa się w innych przepisach i trzeba wszystko przewracać do góry nogami. Czy tutaj te przepisy, mówię o tych ogólnopolskich, ale także czasami lokalne, sprzyjają tego typu, a wiemy, że no, coraz więcej tych masowych imprez się odbywa, więc jak już nie mówię o państwa instytucjach, ale już prawie każda gmina, a niektóre czasami wsie już mają swoje dni, przynajmniej raz w roku jakieś koncerty, gdzie setki, a nawet tysiące ludzi przychodzą.
No więc właśnie to, że tak duża publiczność uczestniczy w tego typu imprezach, świadczy, że są one potrzebne, bo ludzie po prostu chcą pouczestniczyć w czymś, co integruje lokalną społeczność. Chcą po prostu pobyć razem w grupie, nie przed komputerem, gdzie można, tak jak pan redaktor powiedział, obejrzeć spektakl, jakiś wspaniały koncert, tylko po prostu na żywo zobaczyć artystę, pobyć, prawda? Jakieś to zupełnie inne relacje się przecież budują między ludźmi. I organizacja imprezy masowej jest od tej strony takiej prawnej na pewno dosyć skomplikowana i mamy to szczęście, że tutaj nam bardzo pomaga Urząd Miasta, czyli tą taką sprawę, całą tą formalną, przygotowanie dokumentów i później już samej tej imprezy od tej strony takiej organizacyjnej bierze na siebie Urząd Miasta i dla nas, no, do takiej małej instytucji na pewno jest to ogromne udogodnienie, bo przygotowania i cała dokumentacja i przygotowanie tej dokumentacji to trwa parę miesięcy. I rzeczywiście trzeba tutaj znać prawo, śledzić prawo, zmiany w prawie, tak żeby później, kiedy już dochodzi do tej imprezy, no wszystko rzeczywiście było przygotowane tak jak należy, żeby nikt nie zarzucił nam jakiegoś zaniedbania. I nie daj Boże, żeby się nie wydarzył jakiś wypadek, bo przecież po to są te wszystkie zabezpieczenia, żeby no, uczestnicy imprezy, często jest to kilka tysięcy osób, żeby oni byli bezpieczni, żeby nic się złego nie stało. Więc pod tym względem no, mamy dobrze, że właśnie Urząd Miasta nas tutaj wspiera. bo gdybyśmy mieli sami przebrnąć przez te wszystkie przepisy i gdybyśmy sami mieli tego wszystkiego pilnować, no nie wiem, czy byśmy sobie poradzili. No to trzeba by po prostu więcej, większy sztab ludzi musiałby po prostu nad tą imprezą pracować. Różne są te zapisy. Czasami one są takie troszeczkę nieprzystające do życia. No ale cóż, no zmieniają się, takie jest prawo, trzeba go przestrzegać. No i już.
No tak, u nas jest podobnie. To znaczy mamy tak naprawdę jedną imprezę masową, biorąc pod uwagę kategorie prawne, to jest turniej rycerski. No, musieliśmy się przeszkolić, to kosztowało też sporo, bo robimy to sami. No jest to, o, to pokazuje tyle papierów, mniej więcej 30 cm w górę od ziemi, A4, żeby to wszystko przebrnąć, te wszystkie pozwolenia, potrzebne pozwolenia z każdej strony, dosłownie na wszystko.
Tak, i uzgodnienia, prawda?
I uzgodnienia. Straż, służba zdrowia, sanepid,
policja,
ochrona. To wszystko musi być poparte odpowiednimi dokumentami. No ale jest to niezbędne, bo czasy są takie, jakie są i coraz ostrzejsze, krótko mówiąc. I musimy podjąć wszelkie zabezpieczenia po to, żeby uniknąć czegoś, co by się potem związało z nazwą imprezy jako coś tragicznego. No nie chcemy żadnych nowych hejzel ani niczego podobnego. Musimy się temu podać, chociaż czasami wydaje się, że niektóre przepisy są trochę na wyrost, a inne...
Może dla nas na wyrost, prawda? Bo nasze imprezy, chociaż są o statusie masowych, no to nie są aż takie ogromne, prawda?
Tak, odnosimy wrażenie, że to chyba jest, no, znaczy na pewno to jest dostosowane równocześnie do stadionów. To obejmuje zarówno imprezy kulturalne, jak stadionowe, także myślę, że stąd te restrykcje ze względu na to, co się dzieje na stadionach. Działo się, no dzieje się i, no, i nie wiadomo, jak długo jeszcze.
Ja chcę wrócić do odbiorcy kultury, bo tutaj też Państwo, że musimy się dostosować do zmieniających się czasów. Akurat jesteśmy świeżo po nocy muzeów. Pomysł już nie pierwszy raz, ale stosunkowo nowy w Polsce. Noc muzeów, chyba bodajże Siedleckie także w tym uczestniczyło. Zataczające coraz szersze kręgi, czyli na początku tam narodowe, jakieś tam centralne muzea, teraz już to schodzi na dół. Nowe formy wychodzenia do publiczności. Czy to jest tak, że to animatorzy czy twórcy kultury te formy wymyślają i wychodzą do publiczności? Czy publiczność tego żąda i się dostosowujecie, czy dostosowujemy do tych oczekiwań, które gdzieś tam, nie wiem, z zachodu przychodzą, czy jak to jest? Bo pani też mówiła tutaj, że no, musimy się zmieniać, musimy się dostosowywać, że to co było powiedzmy 10 lat temu, to już nie to, że to nie wystarcza.
Tak to wygląda. No, jest również coś takiego jak europejskie dziedzictwa, kiedy na przykład wpuszcza się w muzeach do miejsc, które do tej pory były niedostępne. Jak my na przykład robiliśmy Noc z duchami, wtedy była ta akcja, działa się również w piwnicach gotyckich, które są normalnie zamknięte. No, z tego względu, że są zawilgocone i normalnie nie nadają się do ekspozycji, ale do takich specjalnych wrażeń jak najbardziej. Musimy, no to jeszcze muzea, które polegają już tylko na chodzeniu w kółko i oglądaniu w kapciach, niestety już się nie sprawdzają. No przecież te kapcie zaczynają być atrakcją, niektórzy nas pytają, dlaczego nie ma kapci.
A to nie macie już kapci.
No właśnie.
Pamiętam, że
tak.
W skrzyni.
Tak, no. Pięknej skrzyni. Na przykład mieliśmy froterki. No, tak. Bo był ten współudział w kulturze zupełnie bezpośredni. I taka pomoc. Ale musimy nadążać. Tylko to jest to wiadomo, to wszystko jest w miarę możliwości. Tak jak tutaj była ta noc muzeum. Myśmy nie brali udziału z tego względu, że my jesteśmy w permanentnym remoncie. Muzeum. To jest kończymy po kawałku, bo nas nie stać na to, żeby zamknąć się muzeum na 2 lata. Bo raz, żebyśmy wypadli z obiegu, a drugie, że nie mamy na to pieniędzy, żeby tak się wyłączyć całkiem. Żeby sfinansować jakiś generalny remont, a zamek był nieremontowany od kilkudziesięciu lat. Także musimy zrobić tam wszystko. Po kolei my to robimy. No i tak jak lif jest na uboczu położony gdzieś i dopóki nie mamy oświetlenia na na całym terenie, to my nie możemy sobie wpuścić w środku nocy ludzi, bo by się z tego zrobiło nie wiadomo co. Można by się wtedy spodziewać absolutnie wszystkiego.
Czy ja nie zarzucam, że nie ma, bo
nie, oczywiście.
W Szkalikaju to kilkanaście muzeów
tak trochę tłumaczę, bo
miało to moc muzeów, więc to nie tak, że wszyscy.
Jest to ruch taki masowy dosyć i też chcielibyśmy się do tego włączyć i na pewno się włączymy, jak tylko zaistnieją do tego warunki. No, myślę, że jeszcze ze 2 lata remontów i będziemy gotowi na różne inne wyzwania.
Bardzo modne hasło multimedialność. Wszystko musi być multimedialne. Właśnie tak. Na przykład ta multimedialność polega w Sokołowskim Ośrodku Kultury.
Ale ja może jeszcze wrócę właśnie do tych pomysłów i do tego, co pan redaktor wspomniał w poprzednim pytaniu, czy to my kreujemy pewnego rodzaju, prawda, wydarzenia, wychodzimy z inicjatywami, czy to wychodzą przed mieszkańcy naszego miasta. Więc to jest różnie. No, są takie pomysły, które przychodzą gdzieś tam ze świata, takie na przykład Europejskie Dni Dziedzictwa, prawda, które narodziły się w zachodniej Europie stąd, że po prostu prywatni właściciele obiektów zabytkowych w określonym dniu otwierali te obiekty i udostępniali je zwiedzającym. Więc pałac, który był na co dzień czyimś mieszkaniem, prawda, ale wzbudzał duże zainteresowanie, został otwarty i tam można było w ciągu tego dnia go zwiedzić. Pałac, park, czy jakiś inny obiekt zabytkowy. I potem te Europejskie Dni Dziedzictwa już obrosły w masę różnych ciekawych inicjatyw. Wiem, że pamiętam, jak w ubiegłym roku organizowaliśmy Europejskie Dni Dziedzictwa i temat przewodni to był od pomysłu do przemysłu. To był taki temat obowiązujący w całej Polsce, a myśmy chcieli pokazać cukrownię. Na co dzień przecież zamkniętą, prawda? No, zamkniętą od kilku lat już tam nic się nie dzieje. No, tam ma powstać park przemysłowy. I zyskaliśmy zgodę, że możemy ten teren cukrowni udostępnić zwiedzającym. No, nie można było wejść do obiektów, no bo to może grozić, no, prawda, jakimś niebezpieczeństwem. Ale proszę mi wierzyć, że myśmy się nie spodziewali, że będzie aż tak ogromne zainteresowanie. Więc tego dnia, to był dzień wrześniowy, byli pracownicy cukrowni, oprowadzali grupy po terenie fabryki i zainteresowanie było ogromne. Nawet trwał koncert, trwały jakieś spektakle, a ludzie woleli zwiedzać i słuchać, prawda? Bo byli tak ciekawi tej cukrowni, która na co dzień przecież jest zamknięta, jest tam przecież ochrona, tam nie można wchodzić. Więc to znakomite pomysły i ta Noc Muzeów również, prawda? Bo to jest coś takiego, że ten pomysł zaczyna żyć medialnie, o nim się mówi w mediach, o nim się mówi w prasie, w telewizji i ludzie zaczynają, coś takiego się dzieje, zaczynają się tym interesować bardziej niż czymś, co tak na co dzień ma miejsce. Fantastyczne sprawy, fantastyczne pomysły i takich pomysłów trzeba. I po prostu, jeżeli takie pomysły się pojawiają, one się cieszą dużym zainteresowaniem, to nic, tylko po prostu brać i realizować u siebie. No, my nie mamy muzeum w Sokołowie, ale zastanawiamy się, jak się włączyć w ten ruch, bo Dni Dziedzictwa już organizujemy, więc jak w przyszłym roku, czy może za 2 lata zorganizować no coś na wzór nocy muzeów, ale nie mając muzeum, prawda, co można zrobić, no ale może jakiś pomysł nam wpadnie do głowy. Jest na pewno tak, że część pomysłów, inicjatyw wychodzi od nas, a część to jest tak, jak wcześniej mówił Roman, że przychodzą ludzie, którzy reprezentują różne stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne ze swoimi pomysłami i po prostu włączamy się w to i realizujemy wspólnie. Staramy się też wychwytywać takie sygnały od mieszkańców, czego oni oczekują, co jest im potrzebne, co by ich zainteresowało. No cały czas musimy po prostu pod tym względem aktualizować naszą ofertę, tak żeby ona była ciekawa, no również pod względem tej multimedialności, prawda? Chociaż no nasz ośrodek, który też jest ciągle przed remontem już od tylu lat, bo starsi mieszkańcy naszego regionu na pewno pamiętają, że ten ośrodek spłonął w 1976 roku. Prowizorycznie był odremontowany i ta prowizorka trwa do dnia dzisiejszego niestety. Więc no, trudno tutaj jakieś multimedia wprowadzać, kiedy otoczenie i obiekt jest taki, jaki jest. No, ja mam nadzieję, że w ciągu kilku lat coś się zmieni i że my również będziemy mogli być wyremontowani, nowocześni pod każdym względem, również pod względem standardów naszej siedziby. O, tak.
Bo jeśli chodzi o Muzeum Lipskie, to i pokazy na płytach, prawda, tak tutaj już od ładnych paru lat te rzeczy komputerowo, internetowe się pojawiają.
Tak, oprócz tego wyszliśmy jeszcze w jedno medium w teatr. Rozpoczęły się warsztaty i imprezy teatralne. No, mamy już w tym roku będą trzecie liwencje, to edukacyjne warsztaty i zajęcia teatralne kończące się spektaklami w plenerze. I to też ma walor edukacyjny i ściąga młodzież z okolicy, a przy tym zatrudniamy profesjonalnych aktorów, którzy są jako instruktorów, którzy nadają temu odpowiedni szlif, że to nie jest tylko przyjemność obserwowania w teatrze, ale również przyjemność dla widza, że ma kontakt z dziełem sztuki. Nie tylko na zasadzie uczestnictwa z względów towarzyskich chociażby, bo akurat coś tam znajomy gra, ale są to autentycznie już propozycje, które mają charakter artystyczny.
Także dzieje się sporo, co każdy może zobaczyć i w Sokołowie, i w Liwie. Teraz chwila muzycznej przerwy, a później jeszcze chciałbym Państwa też trochę pomęczyć, nie tylko jako dyrektorów instytucji kultury, ale także jako samorządowców, czy ludzi z doświadczeniem samorządowym, bo może tutaj akurat nie wszyscy aktualnie, ale pani dyrektor przecież i to na poziomie województwa najbogatszego. Do naszej rozmowy. Państwo oprócz sprawowania funkcji kierowniczych w instytucjach kultury, pani dyrektor jest też radną obecnie województwa mazowieckiego, ale ma też doświadczenie jako wiceburmistrz Węgrowa samorządowe. O ile wiem, dyrektor Postek też swoje przeszedł jako samorządowiec powiatowy.
Tak,
prawda? Więc
miejski.
Miejski, tak? A więc macie Państwo doświadczenie samorządowe. Tu już zresztą takie wątki były na początku. Jak to wygląda? Jak to się układa, że te samorządy tyle wydają na kulturę, a nie tyle, ile by chciały? Jak przychodzi do ucierania właśnie tych takich budżetów, jak państwo to widzą? Czy właśnie ktoś gardłuje tam, bo tak czasem, gdzie tu droga, prawda, mosty, oczyszczanie ścieków, a tu jakieś galerii im się zachciewa, prawda? Czy raczej są tam ludzie, którzy są w pełni świadomi, ale z bólem serca podejmują takie decyzje, jak podejmują?
Pewnie jest różnie, ale wydaje mi się, że to jednak są decyzje podejmowane z bólem serca. Bo takie gardłowanie też się pojawia, bo czasami no zwłaszcza może w mniejszych miejscowościach, mniejszych samorządach te drogi wygrywają, prawda? One są potrzebne, bo jeżeli w Radzie Gminy na przykład są przedstawiciele różnych miejscowości od siebie odległych, prawda? Gmina jest obszerna, obszarowo duża, no wiadomo, że tutaj drogi stanowią problem i są priorytetem. Także różnie pewnie na różnych szczeblach samorządów to wygląda. Jeśli chodzi o Sokołów Podlaski, bo reprezentuję instytucję, która podległa samorządowi miejskiemu, to tutaj nigdy nie było takich problemów, że ograniczamy, prawda, dotacje dla ośrodka kultury, że są jakieś inne ważniejsze sprawy. No po prostu one są i trzeba jakoś tak dzielić, żeby no wszystkie zadania wypełniać i żeby jedno nie działo się kosztem drugiego. Jeśli chodzi o samorząd wojewódzki, no to też rozmawiamy na Komisji Kultury, zresztą też i marszałek to podkreśla, że no po raz drugi, bo po raz pierwszy w zeszłym roku się to zdarzyło, w tym roku również nie ma konkursów dla organizacji pozarządowych, prawda, konkursów na realizację zadań w zakresie kultury, czy chociażby edukacji, czy turystyki, czy promocji. Takie konkursy były od początku, od kiedy samorząd województwa powstał i no, dzięki tym konkursom wiele stowarzyszeń, wiele fundacji podejmowało ciekawe inicjatywy, no, wzmacniało swój potencjał. No i raptem się okazało, że w ubiegłym roku, no wprawdzie konkursy były ogłoszone, ale nie było środków na ich realizację, a w tym roku nawet nie są ogłoszone, bo po prostu tych pieniędzy w budżecie nie ma. No i wszyscy, i właśnie i marszałek, i członkowie zarządu, i skarbnik to podkreślają, że no z bólem serca, ale w propozycji budżetu, w projekcie budżetu no nie zapisali takich środków, bo po prostu ich nie ma, bo po prostu brakuje pieniędzy, brakuje na różne zadania. Więc jeżeli są ograniczenia, one są proporcjonalnie w każdej dziedzinie i także w kulturze się pojawiają. No i oczywiście jako członkowie Komisji Kultury no wnosiliśmy niejednokrotnie, żeby jednak wygospodarować jakiekolwiek środki, żeby do tych konkursów wrócić, bo one są bardzo istotne, zwłaszcza no, dla takich mniejszych miejscowości, dla mniejszych środowisk, gdzie często się okazuje, że kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy to jest kwota, za którą można zrealizować naprawdę cenne przedsięwzięcie, które no, danej miejscowości, dla danej społeczności jest bardzo, bardzo ważne. No ale cóż, no ale czekamy. No być może w tym roku okaże się, że takie środki się znajdą. No, no nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy i wtedy te konkursy no jeszcze by były pewnie przed wakacjami ogłoszone, ale no wszystko będzie zależało od tego, jaka ta sytuacja finansowa województwa będzie. Więc no jest takie zrozumienie, że jest to potrzebne. No, samorząd województwa mazowieckiego też niezależnie od tego, jaka koalicja rządziła, kto rządził, jednak zawsze łożył duże pieniądze na kulturę. Chyba, jeśli chodzi o samorządy wojewódzkie, to były największe pieniądze w kraju. Jeśli chodzi o instytucje podległe marszałkowi, to przecież tych instytucji jest dużo, jest ich 30 kilka, prawda? Więc i są to instytucje no, w większości przecież bardzo zadbane, prowadzone są tam inwestycje, są środki na działalność. No ale okazuje się, że i na bogatym Mazowszu, a tu z powodu pewnie janosikowego, pieniędzy brakuje. No i, ale to nie jest tak, wydaje mi się, że no jestem radną od kilku miesięcy przecież, ale to nie jest tak, że kosztem kultury realizuje się jakieś zadania, tylko po prostu proporcjonalnie z każdej dziedziny po prostu trzeba było trochę tych środków zdjąć, także z kultury i no po to, żeby wprowadzić oszczędności, żeby jakoś ten trudny rok przetrwać.
A nie jest tak, bo gdy czasem w tym miejscu siedzą politycy, czy też samorządowcy, to skarżą się, że te środki w ramach Mazowsza, choć my, nasi słuchacze to także Lubelszczyzna i Podlasie, ale w ramach województwa mazowieckiego te środki są niesprawiedliwie rozdzielane, że najbiedniejszy wschód regionu dostaje stosunkowo mało, a Warszawa czy właśnie Płock stosunkowo dużo. No, to akurat w przypadku tych inwestycji infrastrukturalnych, tam dróg i tym podobnych. Oczywiście tu zazwyczaj jakieś tam spory, że to, czy to prawda, czy to nieprawda. Czy w przypadku kultury to właśnie nie jest tak, że jesteśmy trochę traktowani po macoszemu, bo my tu jesteśmy taki wschód, nie wiadomo co, a to takie Mazowsze, serce Mazowsza bije bardziej na zachód.
Kiedy zostałam radną kilka miesięcy temu, to oczywiście zaczęłam analizować różnego rodzaju dokumenty i także realizację budżetu za rok ubiegły, jak również projekt budżetu na rok 2011 i zauważyłam, że dotacje podmiotowe dla instytucji kultury podległych marszałkowi to jest pozycja w budżecie rzędu około 136 milionów złotych. Ale też szybko zauważyłam, że jeśli chodzi właśnie o te tereny wschodnie czy północno-wschodnie, to tych pieniędzy trafia niewiele, bo instytucji podległych marszałkowi, tutaj na tym terenie siedlecko-ostrołęckim mamy trzy, bo jest to Muzeum w Ostrołęce, Muzeum na Zamku w Liwie i Muzeum w Siedlce. I w sumie dotacje podmiotowe dla tych trzech instytucji to jest bodajże niecałe 5 milionów złotych, więc ponad 130 jeszcze idzie w inne rejony Mazowsza. No więc wydaje mi się, że to już samo mówi za siebie, prawda, że gdzie indziej jest tych instytucji więcej, mają one większy potencjał, stąd też dotacje są dużo większe. I chciałoby się, żeby przynajmniej w jakichś takich planach perspektywicznych ująć wzmocnienie naszych instytucji. No chociażby Muzeum na Zamku w Liwie, które ma ogromne możliwości. To, że do tego muzeum przyjeżdżają tysiące ludzi, tak jak powiedział dyrektor, nie tylko z regionu, nie tylko z kraju, ale także z zagranicy, to świadczy, że w tym miejscu jest ogromny potencjał. Trzeba go tylko wzmocnić, prawda? Trzeba po prostu jeszcze przeprowadzić jakieś kolejne inwestycje i może być to miejsce, które jedno z najatrakcyjniejszych na Mazowszu i jestem przekonana, że tak może być. Od niedawna przecież Muzeum na Zamku w Liwie podlega pod samorząd wojewódzki. Wcześniej był to samorząd powiatu. Tutaj oczywiście możliwości były dużo mniejsze. No ja jestem przekonana, że ja widzę i dyrektor na pewno też się ze mną zgodzi, że dzięki temu, że muzeum przeszło pod samorząd wojewódzki, bardzo zyskało i to pod każdym względem, bo i inwestycje ruszyły i jest na pewno dużo więcej środków na działalność. I są też inne perspektywy na przyszłość. No i teraz marzyłoby się nam wszystkim, żeby jeszcze można było więcej zainwestować, żeby po prostu wzmocnić tę instytucję, jak również inne. No tutaj w tym okręgu siedlecko-ostrołęckim się znajdujące, bo dla mnie ta dysproporcja od razu wydała się taka po prostu duża i zdziwiło mnie to, że tak właśnie jest.
Jak było lepiej pod powiatem?
To właśnie kryteria oceny, czy lepiej, czy gorzej. No, na pewno z powiatem nie było złych kontaktów, tylko oczywiście możliwości urzędu powiatowego, w ogóle powiatu węgrowskiego, były dużo mniejsze finansowe. No, tak się zdarzyło, że kiedy przeszliśmy do urzędu marszałkowskiego, to zaczął się wtedy właśnie kryzys. Te plany takie duże, które mieliśmy, też musiały ulec ograniczeniu, ale nasz budżet wzrósł bardzo znacząco. I dzięki temu mogliśmy zacząć robić remonty.
Rozumiem, że nie podwojono wam wynagrodzeń z tego powodu.
No, nie aż tak. Ale rzeczywiście są to, dysponujemy teraz większymi środkami finansowymi i już nie musimy wypracowywać 45% budżetu, jak to było poprzednio. To może nie wynikało z wielkości naszego środków wypracowanych, chociaż też, ale z ogólnych pieniędzy, jakimi dysponowaliśmy. No, czekamy na te lepsze czasy, kiedy skończy się kryzys, kiedy skończą się również te ograniczenia finansowe, które tak jak każda, wszystkie jednostki wojewódzkie musieliśmy przyjąć na siebie, bo szuka się oszczędności wszędzie. A plany mamy konkretne na przyszłość, także...
A zapytam, bo często tak, gdy rozmawiamy w jakichś tam gronach na temat właśnie nie tylko kultury, ale też innych, wszyscy narzekają, szczególnie teraz kryzys, nie do inwestowania. A co, nie mogliście z Unii pieniędzy wyrwać? Co na coś takiego? Bo to często ludzie nie wiedzą, jak to, że te pieniądze z Unii tam leżą na wszystko, i na drogi, i na ochronę środowiska, i na kulturę, i na wszystko, co tylko łapać i wydawać, prawda? Jak to jest właśnie z tymi unijnymi, jak to było, powiedzmy, bo teraz się niedługo nowy okres będzie finansowania, ale do tej pory, czy to było tak, że sobie można było rwać te pieniądze i wydawać na co się chce?
Tak, no wszyscy tak myśleliśmy, bo zachęcano nas, kiedy już wstąpiliśmy do Unii i mówiło się, że no, pojawi się ta perspektywa finansowa 2007-2013, że będzie możliwa realizacja przeróżnych pomysłów, nawet tych, że tak powiem, no w skrócie kolokwialnie najbardziej odlotowych, i żeby się do tego dobrze przygotować. No ja mogę powiedzieć, że w Sokolskim Ośrodku Kultury przygotowaliśmy się do tego bardzo dobrze, bo w 2006 roku miasto Sokołów przeznaczyło ponad 100 tysięcy złotych na projekty architektoniczno-budowlane. Odbył się przetarg, została wyłoniona pracownia architektoniczna, która przygotowała nam takie projekty, ekspertyzy i tak dalej, więc mamy w 2007 roku dokumentacja pełna, techniczna była już gotowa, no bo konkursy miały ruszyć w 2007 roku. No nastąpiło to i opóźnienie, no przyszedł rok 2008, mieliśmy wszystko, łącznie z pozwoleniem na budowę. I miałam też taką wiedzę, że jesteśmy jedną z niewielu instytucji kultury na Mazowszu, które taką dokumentację pełną ma, więc może właściwie już w tym momencie przystępować do realizacji, bo jest wszystko. Wystarczy ogłaszać przetarg. No i oczywiście są potrzebne pieniądze. No i został ogłoszony konkurs oczywiście przez mazowiecką jednostkę wdrażania programów unijnych. No i proszę Państwa, myśmy w tym oczywiście konkursie wzięli udział, to znaczy miasto Sokołów, ono było stroną, złożyło wniosek na remont, modernizację Sokolskiego Ośrodka Kultury. I tych środków nie dostaliśmy. Oczywiście no, trudno mi jest o całej tutaj tej procedurze opowiadać, bo najpierw nam zarzucono, że w projekcie jest uwzględniona sala widowiskowa, gdzie jest przecież kino i sprzedajemy bilety, no i oczywiście tutaj zarabiamy na tym, co oczywiście no, nie jest prawdą, bo nie zarabiamy, to jest nasza działalność statutowa, więc no, chciałoby się na kinie zarabiać, ale w małych miejscowościach nie zawsze jest to możliwe. No tak czy inaczej, wniosek został odrzucony, potem oceny formalnej, potem został przywrócony. Cała ta procedura trwała, środki zostały między tym czasie już podzielone i no i już, no i koniec. Więcej konkursów już nie było. I myśmy zostali z tą całą piękną dokumentacją, z całymi tomami, prawda, różnych ekspertyz, projektów, czego tam jeszcze, kosztorysów. I zostaliśmy z niewyremontowanym ośrodkiem kultury. Do dzisiaj budzi to moje ogromne zdziwienie, jak to się stało, bo wiem, że pieniądze dostały instytucje, które nie miały projektu, które od tej strony nie były przygotowane. Do dzisiaj jeszcze te projekty tworzą i nadal są jakby w tej sferze takiej, prawda, realizacji wstępnej, jeszcze można powiedzieć. Ale cóż, no tak się stało, tak jest i zastanawiamy się teraz, co dalej. Nie ma środków unijnych, własnych też nie ma na tyle, żeby wyremontować tak potężny ośrodek kultury, bo jednak jest to budynek o ogromnej kubaturze, budynek zbudowany w latach 50. Miejsce ważne, no przestrzeń do realizacji różnych inicjatyw, przedsięwzięć, miejsce ważne dla mieszkańców i oni dają nam to odczuć przecież na co dzień. No i co dalej? No naprawdę. Także proszę Państwa, ten mit o środkach unijnych, że one na wszystko i one leżą i po prostu można tylko sięgać, to no, jest nieprawdziwy. Jest wiele wspaniałych przedsięwzięć się zrealizowało, wiele inwestycji, na pewno bardzo potrzebnych, to widać w koło. Ale na pewno niewspółmierne były i są potrzeby i niewspółmiernie rozbudzono nadzieję beneficjentów na to, że wszystko się da zrealizować. Okazuje się, że nie wszystko. A największe zdziwienie budzi to, że no, były projekty dobrze przygotowane, a mimo wszystko jakby no
i kosztowne.
I kosztowne, a środki na ich realizację się nie znalazły. Do dzisiaj w głowie się zastanawiam się, jak to się mogło stać, że nasza instytucja, na Sokolski Ośrodek Kultury, który no tutaj nie będę nieskromna, ale przecież chwalona była na różnych szczeblach samorządów i u nas w mieście, i w powiecie, i na szczeblu wojewódzkim. Przecież niejednokrotnie no, tutaj Urząd Marszałkowski z nami współpracował i zawsze sobie chwalił tę współpracę i zawsze byśmy oceniani jako taka no, prężnie działająca instytucja. No i po prostu zostaliśmy właściwie w takim budynku, jaki on był przed laty, tak jak po pożarze, tak jak wspomniałam, został wyremontowany. Tak to wszystko trwa do dziś. Trudno sobie wyobrazić, że miasto samo sobie poradzi z remontem tej ogromnej kubatury, bo to są naprawdę bardzo duże pieniądze i na dzień dzisiejszy naprawdę nie wiem, co będzie dalej pod tym względem.
Jakie doświadczenia z unijnymi środkami ma muzeum w Lidzie?
U nas było tak, że my nie mogliśmy myśleć o jakichkolwiek środkach unijnych, bo nie mieliśmy pieniędzy na przeżycie. Bo tu żyło się łupiąc tam wszystko na czworo, tak jak za cara.
Łącznie z zapałkami.
Tak. Łącznie z zapałkami, dyskietkami. Tak. W swoim czasie. I nas nie było stać na opracowanie jakichkolwiek projektów. Po prostu żyliśmy tak rok po roku, z oku na rok. Tak. Jedyne co... W końcu stanęliśmy w takiej sytuacji, że musieliśmy działać w sytuacji przymusowej w sposób ratunkowy. No i udało się wielkim wysiłkiem i z różnych czynników załatwić pieniądze, ale z urzędu, z Ministerstwa Kultury na ratowanie fundamentów, bo inaczej przez to dworek by się zawalił. Także naprawdę nie mieliśmy nawet czasu, ani tym bardziej pieniędzy po to, żeby siąść i opracowywać te programy unijne, bo byliśmy zajęci zarabianiem pieniędzy na utrzymanie z dnia na dzień. Także taka była nasza sytuacja po prostu.
Także okazuje się, że tak słodko z tymi środkami nie jest. Jako jeszcze oceniają Państwo, znaczy szczególnie pani dyrektor, naszą rodzimą biurokrację, bo właśnie przygotowywanie tych tomów, tych wniosków i tak dalej, bez oczywiście pewności, czy będzie to pieniądze wyrzucone w błoto, czy nie, czy to jest właśnie łatwe swoimi jakimiś własnymi ludźmi, czy trzeba jednak korzystać z zewnętrznej i nie w taniej pomocy?
To nie jest łatwe, to jest trudne. Znaczy to było zawsze, no wydaje się, że trudne, bo jak 10 lat temu zaczynaliśmy pracować metodą projektów i kreowaliśmy projekty, pisaliśmy wnioski jako pracownicy Ośrodka Kultury, uczyliśmy się sami tego. Bo no, były jakieś szkolenia, jeżeli były, to w tym uczestniczyliśmy, ale nie zawsze były i trzeba było po prostu siedzieć nad wnioskiem i myśleć, jak to opisać, żeby to trafiło do ludzi, którzy oceniają, prawda, żeby oni zechcieli się nad tym pochylić i uznać, że warto jest na ten projekt dać pieniądze. I radziliśmy sobie przez wiele lat, to wymagało ogromnego wysiłku, to naprawdę no, taka praca, że to przeważnie się robiło w domu, bo w godzinach pracy to no, nie ma takiego luksusu, że usiądziemy sobie w biurze, jest cisza, prawda, i jakąś pracę koncepcyjną wykonujemy, ale tych projektów i wniosków pisaliśmy dużo i byliśmy w tym skuteczni. A teraz no niestety, no tak jak już wspomniałam, programów jest mniej, ale jeżeli są, no to rzeczywiście biurokracja jest ogromna, bo piszemy projekty, staramy się zrobić to bardzo, bardzo dobrze i okazuje się, że okazuje się, że no, trzeba i specyficznym językiem się posługiwać, i specyficznymi określeniami, prawda? I gdzieś to wszystko wpasować w jakieś wymogi danego programu. Więc już nie samo to meritum sprawy się liczy, tylko w sposób, w jaki to zostanie opisany. No i czasami trzeba skorzystać z pomocy osoby bardziej kompetentnej, która uczestniczy na bieżąco w różnego rodzaju szkoleniach, która tym językiem projektu potrafi się posługiwać. I wtedy jest po prostu większa skuteczność. Także no, pod tym względem to troszeczkę jest takie wylewanie dziecka z kąpielą, bo niby są programy, ja mówię o tych unijnych, chociażby z kapitału ludzkiego, przeznaczone dla tych mniejszych beneficjentów, no mniejszych czy większych, prawda, na realizację jakichś ciekawych inicjatyw, przedsięwzięć. No, mieliśmy też do czynienia z takim programem unijnym, który jest przeznaczony dla młodzieży, tam nawet grupy nieformalne mogą w tym uczestniczyć, prawda? Potem się okazało, że jakby rozliczanie tego projektu i cała biurokracja z tym związana, to stawia na baczność całą naszą instytucję. No, pomyślałam sobie w tym momencie, no to gdzie ta grupa nieformalna by sobie z tym poradziła. Więc no, przerost tej biurokracji no, jest ogromny i na pewno utrudnia życie, a nie ułatwia.
Ja bym spuentował, że kiedy zaczynam pracować jako dyrektor w 2004-2005 roku, no, kupiłem dwie szafy 3x2,5 metra, które były puste. Obecnie te szafy są pełne.
Także niestety, to są te projekty.
To są te projekty i wszystko co z nimi związane.
Także, ale już kończąc, bo czas nasz dobiega końca, sami sobie zgotowaliśmy ten los, mówię sami sobie Polacy, bo często jak się słyszy, to nasi, to niekoniecznie gdzieś tam w Brukseli czy w Strasburgu siedzą takie mądre głowy, tylko nasi urzędnicy wymyślają formularz AX9 do wniosku, tak. AX8 łamane przez 5 i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko trzeba wypełniać i często nikt nawet chyba tego nie czyta, bo też mam doświadczenia w tym względzie. Ale mimo wszystko akurat i Sokołowski Ośrodek Kultury i Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, mimo problemów infrastrukturalnych, bo budynki, no, tu lata 50., tu średniowieczne, wiek, dosyć stare, ale cały czas funkcjonują i to funkcjonują tak, że należą do sztandarowych jednostek instytucji kultury w naszym regionie, a region rozumiem przez środkową czy północną część Polski, a nie tylko zasięg słuchalności Katolickiego Radia Podlasie i mam nadzieję, że kryzys, tak jak wszystko w ekonomii, minie.
Czekamy
na to z utęsknieniem i znowu będą fajerwerki i nowe różne inicjatywy. O kulturze dzisiaj rozmawialiśmy po podpisaniu wczorajszym paktu dla kultury, licząc na ten 1%, że część skapnie tutaj i do nas na prowincję, a gośćmi byli pani Maria Koc, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury i radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo za przybycie. I Roman Postek, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Program prowadził Grzegorz Welik, realizował Tomasz Goszka. Do usłyszenia.
Rozmawiajmy jak ludzie.